Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj odwiedzimy Sulejówek i tam też Muzeum Józefa Piłsudskiego. Porozmawiamy o działalności, o tym, co zostało ostatnio zrealizowane, a także przypomnimy historię, skąd pojawił się Józef Piłsudski i jego rodzina w Sulejówku. Naszym gościem jest wiceszef placówki, profesor Grzegorz Nowik. Witam pana profesora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, to przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób Józef Piłsudski trafił do Sulejówka, bo mógł wybrać miejsce pracy, osiedlenia, praktycznie rzecz biorąc w całej Polsce, a nawet w pobliżu Wilna, które tak lubił, bądź Druskiennik.
No tak, Druskiennik i Wilno jednak troszkę dalej od Warszawy, a Sulejówek jest troszkę bliżej i z tego względu właśnie. Otóż pani Aleksandra Piłsudska latem 1919 i 20 roku przebywała pod Warszawą, ale nie w Sulejówku, ale w Chyliczkach. To jest stosunkowo niedaleko. Dojazd był kolejką wąskotorową, to jest zaraz obok Piaseczna. I no, polubiła taki klimat i taką możliwość przebywania w takim domu, z jednej strony bliskość Warszawy, a z drugiej strony świeże powietrze, las. I kiedy nadarzyła się okazja zakupienia nie na południe, ale na wschód od Warszawy w 1921 roku takiej niewielkiej działki oraz domu letniskowego, drewnianego, one tutaj wzdłuż tej linii wiodącej do Terespola, Brześcia, mówiło się wtedy na kolei moskiewskiej, albo też na linii do Otwocka. Nazywana była taka letnia drewniana zabudowa Świdermajerami. Te domeczki, co jest taką mieszaniną troszkę kurpiowskiej, troszkę podlaskiej, troszkę rosyjskiej architektury drewnianej z bardzo eleganckimi zdobieniami szczytów, okien ganków, tarasów i tak dalej, i tak dalej. To zakupiła taki domek i taką działkę właśnie w Sulejówku i ten domek stoi do dzisiaj, nazywany jest drewniakiem, a ta działeczka tego z kolejarza nazywała się po rosyjsku, bo wszystkie te nieruchomości miały w księdze wieczystej nie tylko swoje numery, ale i nazwy, nazywała się Otradno, czyli dokładnie znaczy to tyle, co miło, przyjemnie. I stąd się wzięła polska nazwa tejże właśnie działki, tego miejsca, tego domku, tego terenu. Milusin, po prostu Milusin. Otradno, a po polsku Milusin. I na terenie tej działki z groszowych żołnierskich składek, które ofiarowywali żołnierze szeregowi, oficerowie i podoficerowie, no, żołnierze, można powiedzieć, wszystkich stopni z tych składek, został przez Komitet Żołnierza Polskiego zakupiony dom dla zwycięskiego wodza w wojnie z bolszewicką Rosją. No i ten dom w czerwcu 1922 roku został Józefowi Piłsudskiemu przekazany. Na czele tego komitetu stał generał Rozwadowski, generał Krzemiński, Aleksander Prystor, oni są wszyscy podpisani na akcie erekcyjnym, który się zachował, a sam domek w takim polskim stylu dworkowym zaprojektował Kazimierz Skurewicz. To jest ten sam architekt, który wcześniej działał w Rosji w końcu XIX i na początku XX wieku. Są jego budynki, jego projektu rozsiane po całym dawnym Imperium Rosyjskim, od Baku aż po Petersburg. I on również zaprojektował w Polsce nowy gmach Sejmu. To jest właśnie ten sam architekt. No i w czerwcu, 13 czerwca 1922 roku Józef Piłsudski wprowadził się do tegoż dworku w Sulejówku. I był to, można powiedzieć, dom symbol, dlatego że to był jego pierwszy w zasadzie dom rodzinny od spalenia się dworu w Żółowie, a potem były przecież wynajmowane mieszkania w Wilnie, potem była stancja studencka w Charkowie, potem chaty zesłańców syberyjskich, potem najrozmaitsze mieszkania konspiracyjne, a potem ziemianki, kwatery frontowe, a potem więzienie w Magdeburgu. Całe jego życie to były przygodne, najrozmaitsze mieszkania, w których nigdy nie zagrzał dłużej miejsca. I dopiero ten dom w Sulejówku stał się tym pierwszym domem rodzinnym, który symbolizował również odzyskanie tego wielkiego domu rodzinnego przez całe społeczeństwo polskie, przez cały naród, czyli własnego państwa polskiego. Także w tym małym dworku, bo to skromny jest budyneczek, jeśli się popatrzy, to jest 150 do 200 metrów powierzchni użytkowej z poddaszami mieszkalnymi włącznie na pięterku. To jest taki, można powiedzieć, symbol całej odrodzonej Rzeczypospolitej w tym małym domku się mieści.
Marszałek oczywiście tam przebywał, mieszkał, bo cała okolica Warszawy w tym pasie takich lasów iglastych to była okolica rekreacyjna. Kiedyś jeździło się właśnie w stronę Otwocka i tym podobne okolice, żeby na letnisko, tak, żeby odpocząć. Teraz wszyscy jeżdżą za granicę albo daleko nad morze. Kiedyś jeździło się parę kilometrów za miasto i było się na wywczasach. No właśnie, jak długo marszałek przebywał, jak długo przebywali państwo piłsudscy w dworku w Sulejówku?
No więc dom ich był własnością aż do skonfiskowania go w pierwszych latach po PRL-u, jeszcze nie PRL-u, po II wojnie światowej przez właścicieli Polski Ludowej. Tu się przypomina ta scena z pułkownika Kwiatkowskiego. Co wy tu robicie? A meble tego faszysty Mościckiego pakujemy. No zawieźcie je do muzeum. Zawieźcie do muzeum w Łodzi, polecił właśnie filmowy pułkownik Kwiatkowski. No i tak właśnie było z dworkiem Piłsudskiego, że rodzinie odebrano, skonfiskowano ten dworek, wysiedlono, całe wyposażenie wnętrza, zdawało się, że na długie lata przepadło. Ale zanim opowiem o tym wyposażeniu, co się z nim stało i księgozbiorem marszałka i wieloma osobistymi pamiątkami, które tam w tym dworku były, to trzeba powiedzieć, jak długo tam mieszkał. Otóż mieszkał do 26 roku, do maja, po czym przeprowadził się do Belwederu. Z tym wiąże się zresztą taka anegdota, że tego czasu Dymsza opowiadał taki dowcip po Warszawie, że sfinansował przewrót majowy, dlatego że pożyczył w Jeniawie Długoszowskiemu 20 zł na taksówkę z Warszawy do Sulejówka. No więc marszałek się po przewrocie wprowadził do Belwederu, ale Sulejówek był nadal ich własnością i lato spędzano tradycyjnie, jeśli nie w Druskiennikach, jeśli gdzieś nie jakiś wyjazd, no to regularnie rodzina tam powracała i przyjeżdżała do tegoż Sulejówka. Przez całą wojnę dworek pozostał nienaruszony. Niemcy nie ingerowali ani co do zamieszkania, ani pamięci o marszałku w tym akurat miejscu. Natomiast, tak jak powiedziałem, w 1948 roku zjawiły się władze wojskowe PRL-u. Piotr Jaroszewicz przyjechał tam samochodem ciężarowym w gronie oficerów formacji wojskowej i samochodem kierowali Niemcy, jeńcy wojenni, tudzież oni nosili te meble, nawet nie wiedzieli, czyje one są i ślad na kilkadziesiąt lat zaginął. Budynek był własnością najpierw informacji wojskowej, potem wywiadu sowieckiego, a po 1957 roku w dworku ulokowane zostało przedszkole i może całe szczęście, dlatego że po pierwsze dbano o dach, żeby nie przeciekało, a przecież hetman Żółkiewski, idąc na wojnę, napisał w testamencie: o zamki mieć baczenie, wystarczy, co by od wody nie zaciekało. A przecież ileż dworów zostało zniszczonych po tym, jak wyprowadziły się z nich szkoły czy kierownictwa, dyrekcje PGR-ów i natychmiast popadały w jeszcze większe zniszczenie i ruinę. Więc na szczęście dworku nie spotkała taka ruina typowa dla PRL-u, dla tego typu architektury. A wszystkie dzieci w okolicy i tak mówiły, że chodzą do przedszkola do dziadka. Także z jednej strony władze Sulejówka dbały o to, aby substancję dla przedszkola, tę materialną, budowlaną, zachować, a z drugiej strony wśród mieszkańców Sulejówka przetrwała pamięć. Co więcej, w czasie, kiedy ten dworek rabowano, rodzina musiała, mieszkająca się marszałka, tam spakować szybko i wyprowadzić, więc starała się z tego, co możliwe, jak najwięcej rzeczy zabrać. I proszę sobie wyobrazić, że ten akt erekcyjny został przechowany przez mieszkańców Sulejówka, zdjęty tam ze ściany w tymże 1948 roku i wrócił po ponad pół wieczu z powrotem do Sulejówka i dziś w tym samym miejscu. Więc tak funkcjonuje nasze społeczeństwo i to, co można było, to ci uratowali, prawda, akt erekcyjny, ci uratowali jeszcze jakieś elementy i to potem po kilkudziesięciu latach wraca w to samo miejsce, ale zasadniczą decyzję podjęło najpierw Towarzystwo Miłośników Sulejówka w latach 80. Mianowicie uważało, że należy odtworzyć Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. I przy czym no to oczywiście były działania społeczne. Pamiętamy ten kryzys gospodarczy przełomu lat 80. i 90. No nie sposób było zbudować nagle nowego przedszkola, żeby przenieść się z tegoż dworku do nowego gmachu. No, to wszystko wymagało no, ogromnych nakładów. I dopiero po 90 roku, po przełomie, miasto zdecydowało się w Sulejówku na władze miejskie, na przeprowadzkę przedszkola. Natomiast dworek po wielu latach starań odzyskała Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego. A zadaniem fundacji było stworzenie w Sulejówku muzeum. Przy czym nie chodziło o to, aby muzeum powstało w samym dworku, bo ten dworek jest naprawdę, tak jak mówiłem, niewielki. No jeżeli salonik ma 20 kilka metrów, no to trudno sobie wyobrazić, żeby w takim saloniku w kilkunastometrowej bibliotece czy 12-metrowej jadalni, to są największe trzy pomieszczenia, ulokować muzeum no, jednego z ojców założycieli niepodległego państwa polskiego, odrodzonego po półtora wiekowej niewoli. W związku z tym córka marszałka, która była architektem i wnuk marszałka, który również był architektem i jest architektem, Krzysztof Jaraczewski, postanowili zaprojektować nowoczesny gmach na całej tej wielkiej działce oraz pozyskanej sąsiedniej działce funduszu czasów wojskowych, które łącznie miasto dołożyło do tego terenu, to jest dzisiaj prawie 4 hektary takiego terenu parkowo-leśnego, i wybudować tam za ścianą lasu, aby ten nowoczesny gmach nie zdominował tego niewielkiego dworku, tak jak mówiłem, parterowego z poddaszem mieszkalnym, nie przytłoczyć to swoimi gabarytami, swoją wielkością. No i taki projekt powstał. Następnie władze Rzeczypospolitej podpisały z fundacją umowę w sprawie stworzenia Muzeum Józefa Piłsudskiego i to był jeden z pierwszych przykładów takiego partnerstwa prawno-publicznego, prywatno-publicznego, w którym fundacja wniosła aportem wszystkie swoje dobra, a więc i grunt, nieruchomość, i budynek, i projekt muzealny, plus do tego kilka kufrów pamiątek, eksponatów wywiezionych w 1939 roku do Londynu i przywiezionych z powrotem. I całą taką, można powiedzieć, bardzo istotną otoczkę tego, co nazywamy autentycznością i ciągłością i trwałością. I to wszystko wniosła w aporcie dla całej Rzeczypospolitej. Natomiast państwo polskie się zobowiązało do sfinansowania budowy nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego. No, bardzo przestrzennego, wspaniałego. Ja nie jestem w stanie nawet powiedzieć, jaka to jest ogromna kubatura, ale można powiedzieć, że takich dworków by się tam zmieściło kilka i w tej części naziemnej, i w części podziemnej. bo część naziemna, aczkolwiek z założenia, nie jest szersza i wyższa od dworku, tak żeby właśnie nie przytłaczała i się schowała za drzewami, za ścianą zieleni, no to ta część podziemna jest ogromna. To jest sala ekspozycyjna i wszystkie gmachy, pracownie i tak dalej, część edukacyjna, magazynowa jest ukryta 18 metrów pod ziemią i zwiedzanie to jest jak wchodzenie do katakumb, do podziemi. Piramid egipskich, można powiedzieć, że to jest niemalże realizacja wizji Juliusza Słowackiego z jego wiersza Rozmowa z piramidami, prawda? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie piramidy, czy Wy macie takie trumny, sarkofagi, gdzie by miecz pochować nagi, pogrześć i nabalsamować i na lepsze czasy schować. No i właśnie to jest no, taki element, w którym został złożony i miecz, i z drugiej strony można powiedzieć, no przechowany tylko duch marszałka, bo każdy, kto zwiedzi wystawę, zobaczy, że no tam staramy się nie tylko opowiadać o czasach, ludziach i wydarzeniach, no ale przede wszystkim tego ducha niepodległości, ducha walki o niepodległe państwo, o to, jaki kształt ono ma mieć, no jest pokazywany na tejże wystawie stałej. No to tyle może o samych budynkach, o tej historii dosyć długiej. No, można by jeszcze opowiedzieć taką bardzo dobrą anegdotę, którą, jak wiadomo, w anegdocie jest i puenta, ale jest i treść zasadnicza, która czasami nie jest do końca prawdziwa, ale w tym przypadku i puenta, i treść tej anegdoty jest napisana przez życie i to jest, można powiedzieć, jakiś znak, wielki znak opatrzności. Cóż się stało z tymi meblami, które zostały wywiezione w 1948 roku z Lejówka? Ano trafiły one nie do muzeum, tak jak w pułkowniku Kwiatkowskim, ale trafiły do wojskowego ośrodka w Helenowie za Pruszkowem. No i tam stanowiły wyposażenie iluś pomieszczeń, część z tych mebli, powiedzmy, z biblioteki gdzie indziej, z gabinetu gdzie indziej, część z jadalni gdzie indziej, ale akurat salonik trafił do takiego saloniku, który był przeznaczony dla specjalnych gości. I proszę sobie wyobrazić, że w 1993 roku, jak Borys Jelcyn był w Polsce i podpisywał decyzję o wycofaniu z Polski Armii Radzieckiej, to wówczas właśnie podpisywał to siedząc na kanapce w saloniku, właśnie z dworku Sulejówka i przy stoliku, który był stolikiem Józefa Piłsudskiego. Możemy powiedzieć, że było to po czasie pośmiertne, kolejne zwycięstwo Józefa Piłsudskiego.
No i te meble z ośrodka wojskowego w Helenowie oczywiście powróciły do Milusina, powróciły do muzeum i teraz stanowią istotny element wyposażenia całego muzeum, jak i dworku.
Znaczy dworku, tylko dworku.
Tylko dworku, oczywiście.
Jest mniej więcej 50% eksponatów zrekonstruowanych, a 50% to są autentyczne elementy z samego dworku. No niestety zaginęła cała biblioteka i w tej chwili kupujemy, gdziekolwiek się na aukcjach pojawią, książki z ekwilibrysem z dworku, a jeżeli nie z ekwilibrysem, to przynajmniej takie same, aby postawić na półce w tym samym miejscu, tam gdzie one były. Natomiast z samym dworkiem mamy ten problem, że firma, która budowała sam gmach muzealny, w pewnym momencie wymyśliła perpetuum mobile, polegające na tym, że kiedy był taki bardzo, bardzo mokry rok, bardzo dużo padało od kwietnia do listopada, cały ten wykop pod tą główną halę muzealną, 18 metrów głęboki, zalewała woda i to były wody i gruntowe, i opadowe. No wymyśliła perpetuum mobile polegające na tym, że wypompowywała ją do do tego terenu parkowo-leśnego. Ona, ta woda przesiągała, z powrotem spływała i z powrotem była wypompowywana, ale przy tej okazji właśnie funkcjonowania owego perpetuum mobile zawilgocone zostały fundamenty dworku i trwa obecnie jeszcze do końca roku jego remont w ten sposób, że trzeba było odkopać cały fundament, osuszać go specjalnymi metodami, no aby po prostu ta wilgoć nie szła w górę już do pomieszczeń parterowych. Oczywiście trzeba było stamtąd wszystkie te mebelki, które były wstawione na dni otwarte, na 3 dni, 14, 15 i 16 sierpnia, można było tam wyeksponować, aby zwiedzający mogli je zobaczyć. No to tyle tylko takiego drobnego wspomnienia, ale mam nadzieję, że to się w końcu wysuszy wszystko i mebelki ostatecznie wrócą na swoje miejsce.
Natura dała wam czas, bo mamy lockdown, w związku z tym muzeum nie funkcjonuje normalnie. Będzie zatem można przeprowadzić wszelkie zabiegi antyhigroskopijne, które spowodują, że całe obiekty zostaną w odpowiedni sposób przygotowane do, mam nadzieję, no, szerokiego sezonu muzealnego, kiedy już zostanie zniesiony lockdown.
Dziękujemy bardzo, dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie okazja się wybrać do Muzeum w Sulejówku i zobaczyć je w nowym kształcie. A opowiadał o historii Muzeum Józefa Piłsudskiego wiceszef tej placówki, profesor Grzegorz Nowik. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo państwu i zapraszam. No jak już minie cała ta zaraza, chciałem tylko powiedzieć, że w ciągu 2 dni, kiedy mieliśmy dni otwarte, bo 14 było oficjalne, 14 sierpnia oficjalne otwarcie, to 15 i 16 już po takich gościach oficjalnych mogli zwiedzać cały obiekt i dworek i muzeum i ten teren parkowy łącznie z kawiarenką na świeżym powietrzu goście z całej Polski. I nie uwierzycie państwo, ale w ciągu tych 2 dni przyjęliśmy blisko 3000 osób od rana do godziny 21 wieczorem. Także tak byliśmy gościnni otwarci. Mam nadzieję, że z taką samą gościnnością będziemy państwa witać i przyjmować w Sulejówku. Będzie można i zjeść, i odpocząć, i czegoś się dowiedzieć, i zobaczyć, i popatrzeć. Wszystkie podwoje otwieramy wówczas dla państwa. Dziękuję bardzo.
Czeka was zatem ciężka, ale i przyjemna praca. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.